Wracamy do rozmowy z Januszem Koczberskim, psychologiem, terapeutą uzależnień. Rozmawiamy dziś o świętach, o tym, co te święta nam przynoszą, jakie wyzwania. Już trochę o tym powiedzieliśmy w pierwszej godzinie naszej audycji, o tym, że te święta czasami bywają trudne. Więc będziemy teraz rozmawiać o tym, jak sobie z tymi trudami radzić, ale powiedzieliśmy też o magii, o tej dobrej magii, która tym świętom powinna towarzyszyć. Ale no właśnie, czy tylko świętom, czy ta magia jest w nas na co dzień i w święta możemy ją tylko zwiększyć albo podzielić się nią? Czy to jest coś, co się pojawia tylko tak okazyjnie?
Znaczy, ja mam takie przekonanie, oczywiście subiektywne w zasadzie, ale mam takie przekonanie, że jeśli magii nie ma na co dzień, to nie będzie jej w święta. Ona nie powstanie na zamówienie, bo to jest bardzo subtelne zjawisko. Ona może w święta się skondensować, ona może w święta się tak jakby wzmocnić przez ilość osób, przez pewien jakby klimat, przez to też, co na zewnątrz się dzieje, bo ten klimat, znaczy, no teraz może mniej. Kiedyś tam, jak jeszcze były takie zimy prawdziwe i było biało, skrzypiał śnieg, lekki mróz, gwiazdy świeciły, no ta magia była taka trochę bardziej jakby oczywista. No teraz jest jakby szaro, tak jesiennie, no ale to jest inna bajka. Jeśli budujemy magię my na co dzień, w takich drobnych, codziennych sprawach, to potem z tą magią możemy pojechać do kogoś, kto też buduje tę magię i wtedy te magie mogą się nałożyć na siebie. Jeśli jeszcze przy okazji jest tak, że przywozimy tę magię, ktoś dokłada swoją, ktoś jeszcze swoją i coś robimy razem, my razem, przygotowujemy, obsługujemy się nawzajem, podajemy sobie, my rozmawiamy, zajmujemy się dziećmi, dorosłymi, to ta magia się może jakby tak mnożyć. Ona się może jakby tak dzięki tej liczbie osób i temu klimatowi zagęścić. No ale to trzeba mieć co zagęszczać. Jeśli się jedzie z tą negatywną magią, to jest kiepsko, to się zagęszcza, też negatywna. Jeśli się jedzie z pozytywną, zagęści się pozytywna.
To jak w takim razie tę pozytywną magię na co dzień w sobie produkować?
Wie pani co, pierwszą rzeczą to jest życzliwość wobec świata. Pierwszą rzeczą byłoby coś takiego, że to, że pada deszcz, to nie jest przeciwko mnie. To nie jest zemsta Boga, czy tam, wie pani, tak, świata na mnie, tylko po prostu pada deszcz. I, no i jakby no, trzeba wziąć parasolkę, tak? No, ale ewentualnie kaptur założyć. No, tak jest, jak jest.
Czyli akceptacja tego, co nas spotyka.
Tak. Podstawową rzeczą jest akceptacja tego, co nas spotyka, po to, żeby coś z tym zrobić. Bo nieakceptacja i złoszczenie się, tak jak to się teraz mówi tak potocznie, nakręcanie się. No, po pierwsze, niczego dobrego nie robi. No ale po drugie robi dużo złego. Wtedy się dużo kortyzolu wydziela, który atakuje tak różne tkanki. Jak zaatakuje, no to wtedy pojawiają się stany zapalne, choroby, czy tam to jest prekursor chorób rozmaitych, dysfunkcji. Więc jakby to nie ma sensu najmniejszego. Przy czym skłonność do tego, żeby akceptować świat takim, jakim jest, albo żeby się na niego nakręcać negatywnie, wynosimy z domu. Bo to widzimy po rodzicach. I to jest taka rzecz. Ja też mam takie założenie w pracy, że jeśli ktoś ma 23-25 lat, no to pora byłaby już przestać mówić, jestem taki, bo tak mnie wychowano. Ja rozumiem, ale człowiek jest stworzeniem, jak to kiedyś Lem napisał, samonadążnym. Ma możliwość autorefleksji i ma możliwości, ogromne możliwości zmiany samego siebie. Oczywiście nie da się zmienić przeszłości, no ale można zmienić stosunek do przeszłości. Można powiedzieć sobie tak, to jest dla mnie bolesne, taki schemat, nie będę go realizował i zrobię wszystko, żeby to przerwać. I to się dzieje w terapii. Na tym polega terapia generalnie, że nazywamy pewne rzeczy i zmieniamy do nich stosunek. I to jest podstawa też do tego, żeby na przykład w miejsce tej czarnej magii, tak negatywnej, zacząć budować pozytywną magię. I to jest do zrobienia oczywiście, tylko że nie w święta. W święta można to jakby konsumować w większej grupie, ale trzeba mieć jednak coś, co się już konsumuje.
Trzeba zacząć działać w zasadzie od razu, nie już. Tylko nie czekać na święta, tak. Tylko działać już.
Tak.
Dużo się mówi teraz o takiej praktyce wdzięczności, że to jest właśnie to, co sprawia, że my się czujemy lepiej, że więcej rzeczy dobrych nas spotyka. Wydaje mi się, że chyba nie chodzi o to, że więcej dobrych rzeczy nas spotyka, tylko my więcej tych dobrych rzeczy po prostu zauważamy.
To też, ale wie pani co, jest jeszcze taki bardzo ciekawy kierunek w tej praktyce wdzięczności, że to tak trochę do mistrza Eckharta się odnosi, tam XIII wiek, żeby mieć takie domniemanie, podejrzenie powiedzmy tak, że wszystko, co mnie spotyka, do czegoś się może przydać. Nawet jeśli jest teraz złe, nawet jeśli wydaje mi się tragiczne i dramatyczne, to być może poradziwszy sobie z tym, czegoś się nauczy, czegoś się dowiem, może to jakby chroni mnie przed czymś. Wdzięczność jest jakby tak zjawiskiem dość fajnym, ale niesie pewien rodzaj zagrożenia. to może być taka wdzięczność komercyjna. Mistrz Eckhart powiedział, że jeśli prosisz Boga o coś, to, to grzeszysz, bo mówisz mu, że czegoś ci nie dał, a powinien. Taki dość przewrotny był, tak? Natomiast wdzięczność to jest tak naprawdę zjawisko, które powinno nam towarzyszyć od tego, że od świtu, tak? Od momentu, kiedy wstaję i budzę się, i odmykam oko, już mam powód, żeby być wdzięczny, bo się obudziłem. Bo mogę wstać z łóżka, tak? Bo mogę ubrać się, mogę zjeść śniadanie, mogę pójść gdzieś. A wielu ludzi nie może. I jakby to już jest powód do wdzięczności. Tylko, że my często gęsto traktujemy wdzięczność jako takie coś za coś. Będę wdzięczny, jak wygram w totolotka. A jak nie wygram, to będę obrażony. To tak nie działa. To nie o taką wdzięczność chodzi. Natomiast praktyka wdzięczności rozumianej tak, jak tak właśnie podstawowo, że jestem wdzięczny, doceniam to, że istnieje świat. Bo świat jest. Świat nie jest jakiś. Świat po prostu jest. My go reinterpretujemy. Ja go widzę, powiedzmy sobie, dzisiaj pozytywnie, a jak tam, nie wiem, okaże się, że ktoś mi przerysował gwoździem samochód, to go będę widział negatywnie, tak, bo będę wkurzony. Więc jakby my reinterpretujemy świat wedle swoich emocji, ale dowcip jest w tym, żeby te emocje zdystansować, żeby się do nich zdystansować, żeby mieć świadomość, że to jest moje. To nie jest świat, to ja tak to przeżywam. I wtedy mogę być wdzięczny, wtedy, kiedy mogę oczywiście. No nie mogę być wdzięczny za to, że mi ktoś przerysował gwoździem samochód, no bo co, za co być wdzięcznym, nie? Wtedy się mogę wkurzyć.
No może coś dobrego z tego wyniknie i wtedy za to będziemy mogli być wdzięczni.
No tak, to jeśli na przykład pojadę do ubezpieczyciela i mi na przykład odmalują drzwi, coś tam jeszcze, coś tam, i będę miał samochód jak nowy, to może to być nawet z korzyścią. Oczywiście, że tak. Więc jakby, ale muszę te emocje opanować. Dobrze jest też dać sobie prawo do tego, żeby odreagować emocje. Żeby powiedzieć sobie, wkurza mnie to.
No właśnie, bo tutaj trochę wrócimy do tego, o czym my mówiliśmy w pierwszej godzinie, czyli do tego, że mogą nas spotkać w święta trudne rzeczy, mogą się wydarzyć emocje, które nie są dla nas łatwe. I co z tymi emocjami zrobić? Jak się wyciszyć, jak właśnie uspokoić te myśli?
Najpierw nazwać. Irytuje mnie to, wkurza mnie. Nie wiem, jeśli mam kogoś bliskiego takiego, to mogę powiedzieć, słuchaj, ciotka mnie, czy tata mnie wkurza, bo tak gada. Dobrze jest to nazwać, bo nazwanie daje możliwość wzięcia w posiadanie tej emocji. Jeśli jej nie nazwę, będę udawał, że nic się nie dzieje, to ona się będzie kumulowała w środku prawdopodobnie i wreszcie wybuchnie. Jeśli nazwę, mam szansę nad nią zapanować, skontrolować. Mogę posiłkować się kimś, mogę posiłkować się jakimś tam, nie wiem, wyjściem do innego pomieszczenia, poproszeniem o sól, przerwaniem mogę robić różne rzeczy, mogę być, tato, daj spokój. Ja już na ten temat wiem, wystarczy, sam sobie poradzę. Mogę robić różne rzeczy, ale wtedy, kiedy wiem, co przeżywam i kiedy jeszcze nad tym mam kontrolę, kiedy nad tym sprawuję władzę. Natomiast tak naprawdę uruchamianie dobrych emocji i wdzięczności wymaga takiego trochę też oddzielenia tego, co jest trudne, od tego, co jest dobre, bo to, jak się wymiesza, to nie ma ani dobrego, ani trudnego, więc można powiedzieć, że wkurza mnie to, ale na przykład fajnie mi się gada z mamą, albo z ciocią, albo z kimś tam. I wtedy mogę też uruchomić tę pozytywną magię obok tej takiej negatywnej, która nie jest moja tak do końca. Więc mogę się i takim sposobem ratować troszkę.
Czyli trochę potwierdza się to takie znane powiedzenie, że to, na czym skupiasz uwagę, rośnie. Jeżeli się skupimy na tych dobrych sytuacjach, czyli właśnie na tym, że z ciocią, z mamą, z babcią mam bardzo dobry kontakt. Jestem tu po to, żeby z nimi być, żeby coś miłego z nimi przeżyć. No to wtedy to, co jest trudne, gdzieś zejdzie nam trochę na dalszy plan.
Tak jest. Dokładnie tak. I to jest jakby taka reguła, która się dość mocno jakby sprawdza, jeśli mamy jej świadomość i jeśli się nią posługujemy, no bo to... Natomiast problem polega tylko na jednej rzeczy. Na tym, że bardzo wielu ludzi nie ma ochoty nazywać swoich emocji. Znaczy, mamy taką skłonność, żeby udawać, że nic się nie dzieje. I to nie przed innym, przed sobą. Ja przed innym nie mogę udawać, że nic się nie dzieje, bo jak ktoś mnie zna, to widzi, jak mi rośnie ciśnienie. Bo widzi pąs na twarzy, tak? Widzi, wie pani, te żyłek, tutaj nabrzmieje gdzieś tam, mięsień, który tutaj pracuje w szczęce. Więc ludzie widzą. Mnie się wydaje, że tego nie ma, bo ja siebie nie widzę z zewnątrz. Więc jeśli ja mam wrażenie, że ja kontroluję te emocje, bo ich nie dopuszczam, to jest iluzja. Ja je trzymam w takim kociołku, który jest podgrzewany i to wreszcie wybuchnie. I jak wybuchnie, wtedy już będzie naprawdę niedobrze. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby nie wybuchało. Żeby powiedzieć sobie, nawet, słuchaj, wkurzasz mnie, nie mów mi o tym. Nie chcę o tym rozmawiać teraz, nie przy stole, pogadamy jutro. Cokolwiek, ale trzeba to sobie nazwać samemu, i nazwać wprost, że nie chcę teraz o tym rozmawiać. Tak? I wdać się w rozmowę w coś tam innego.
Czyli reagować od razu, jak tylko te emocje się pojawiają.
Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej je poczuję, im szybciej je nazwę, im szybciej o nich powiem, czy zrobię z nich jakiś tam sensowny użytek z tej wiedzy, z tej świadomości, tym łatwiej będzie obronić się przed wybuchem, przed rozrobieniem takiej ogromnej awantury w świecie, w rodzinie.
To na pewno nie są łatwe momenty, ale ja bym chciała też trochę porozmawiać o tych dobrych sprawach w święta.
To trudniejsza rzecz.
To trudniejsza rzecz. Trudniejsze są rozmowy o dobrych sprawach?
Znaczy ja mam wrażenie, że my jesteśmy takim narodem, który nie lubi mówić o dobrych sprawach. Mamy przekonanie, że jak mówimy o czymś dobrym, to zapeszamy. Ta magia, o której pani mówi, ma różne takie, wie pani, macki. I to jest taka macka pod tytułem nie mów, bo wykraczasz. Nie umiemy. Umiemy narzekać. Umiemy marudzić. Umiemy budować czarne scenariusze. To i tak nic. I to jest trochę niebezpieczne, bo to nam zabiera radość życia. A dobrze byłoby, żebyśmy umieli się cieszyć nawet drobiazgami. No, że świetne łóżka mama zrobiła. Albo że garmażarka zrobiła świetną. Wszystko jedno, tak?
A mama odpoczęła w tym czasie.
A mama się nie musiała męczyć. Jakie to jest inteligentne, jakie to fajny wynalazek. Więc wie pani, dobrze byłoby umieć cieszyć się z drobiazgów. Dobrze byłoby umieć mówić o drobnych rzeczach przyjemnych, pozytywnych, o tym, gdzie planujemy pojechać, co planujemy zrobić, wie pani, jakichś fajnych takich doświadczeniach. I dobrze byłoby, żeby umieć też jakby tak dystansować głosy pod tytułem oj, nie ciesz, bo życie cię i tak jeszcze dopadnie.
No tak, trzeba przecież wierzyć w to, że wszystko to, co dobre, czego sobie życzymy nawzajem przecież w święta, się spełni. Nie życzymy nikomu zdrowia z myślą, a i tak będziesz chory.
Znaczy, wie pani, no i tak będzie chory. Wie pani, no jakby człowiek jest tak skonstruowany, że i tak będzie chory. Tak, wie pani, bo nie da się uniknąć chorób, szczególnie w epoce COVID-a i takich różnych innych gryp, nie gryp, RSV-a i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby życzymy zdrowia, czyli nie bądź chory. Nie, życzymy zdrowia, czyli wyjdź z choroby. Poradź sobie ze wszystkimi zagrożeniami. Zdrowie to jest jakby taki symbol tego, że jesteśmy odporni, że przeżyjemy grypę, przeżyjemy katar, przeżyjemy COVID, przeżyjemy to, tamto, siamto, owamto. Mówimy sobie takie życzenia, które są ogromnym uproszczeniem. Myśmy je zbanalizowali. To są takie nawet może strywializowane takie teksty, które w zasadzie znaczą bardzo wiele, ale często gęsto nic nie znaczą, bo są pustymi formułkami. Jeśli życzymy komuś bliskiemu, kogo kochamy tak naprawdę, czegoś dobrego, to mu życzymy siły. To mu życzymy dużo satysfakcji, tak? Dużo ciekawych doświadczeń. Nie życzymy mu, żeby ci życie się łatwo układało. Bo to demoralizuje, bo to jakby, co to za życie? Kiedyś znałem takiego człowieka, który doszedł do dużych pieniędzy. Ciężkim wysiłkiem, ogromną pracą. Potem to wszystko spieniężył. Kupił tam jakieś tam lokaty, obligacje, się na tym nie znam. Żył jako rentier. W 47 roku życia został rentierem. Mówi, panie Nusz, jakie to nudne życie. Mówi, jak żyć? Mówi, nic nie muszę robić. Mówi, sprawdzam, mówi, tak w telefonie konto. Mówi, rośnie. No, mówi, no i co ja mam robić? Wie pani, więc jeśli życzymy komuś wszystkiego dobrego, no to nie takiego. Mm-hmm. Nie konsumpcji. Życzymy, żeby mu dobrze szło, żeby miał ciekawe życie, żeby miał ciekawe zajęcia, tak, żeby walczył, jeśli lubi walczyć, żeby miał sukcesy w tej walce. No to są życzenia, które mogą być takie budujące bardziej, a nie zdrowia. Wie pani, no. A propos tych życzeń, to jeszcze, no bo ja tam gdzieś tam w tych uzależnieniach sporo pracuję. Parę lat temu dotarło do mnie, jak strasznie przedziwny jest taki toast pijmy na zdrowie. Nie? Przecież to jest absurd.
No tak, wyklucza się jedno z drugim.
Nie pije się na zdrowie. A taki toast, ja myślę sobie, że to jest wynik, skoro o magii mówiliśmy, to jest taki wynik czarowania rzeczywistości. Napijmy się, może zdrowia nam to nie naruszy, więc pijmy na zdrowie. To jest takie zakłamanie straszliwe. I myślę sobie, że takich zakłamanych życzeń to powinniśmy raczej unikać. Bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
O życzeniach jeszcze na pewno będę chciała trochę więcej z panem porozmawiać. Okay. I o tym, czego będziemy mogli życzyć sobie nawzajem, ale i naszym słuchaczom. Ale wrócimy do państwa po krótkiej przerwie.